Cześć, tu Magdalena Kobus
i Dorota Cegłowska.
Słuchacie Szczekawki. Dzisiejszy odcinek nazywa się Windą do piekła
i będziemy w nim rozmawiać o tym przede wszystkim, jak dziwnym i niezrozumiałym doświadczeniem dla psów jest jeżdżenie windą i co możemy zrobić, żeby i nam, i naszym psom, i być może innym ludziom jazda windą, czyli coś, co zdarza się kilkanaście razy dziennie, przebiegała w miarę bezstresowo.
Tak, i winda będzie dla nas metaforą życia z psem też tak naprawdę, bo będzie to też odcinek o empatii, o poszanowaniu też cudzych granic i strefy komfortu, więc niezależnie od tego, jakie macie doświadczenia w tym temacie, bo może słuchacie nas i jeździcie windą 30 razy dziennie i wszystko jest spoko i gitu.
Albo nie jeździcie windą w ogóle, bo macie dom z ogrodem i wychodzicie do własnego lasu, zazdrościmy.
Może też być tak, że jesteście z kolei osobami, które jeżdżą jak na przykład ja windą czasem 12 razy dziennie, osobno z każdym psem i jest ta sytuacja stresująca w dużym bloku, gdzie ciężko jest nam się dogadać z sąsiadami. Poprosimy też o komentarz psią fizjoterapeutkę i windowego eksperta, windziego eksperta,
windziarza.
To może zacznijmy w ogóle od takiego ćwiczenia. Spróbujmy wniknąć w umysł psa, który wchodzi do windy i co się wtedy dzieje i jak pies to odczuwa, bo często jest to zupełnie inne od tego, co my normalnie czujemy. No, myślę, że w ogóle, że koncepcja jeżdżenia pomiędzy piętrami, tego, że drzwi się otwierają w jednym miejscu, a jakby zamykają i nagle wychodzimy w drugim, zupełnie innym piętrze, to jest też po prostu dla wielu psów zwyczajnie zbyt abstrakcyjne, by to pojąć.
Przede wszystkim dla psów wchodzenie do tak ciasnego miejsca, no jest bardzo nienaturalne. Jak wiemy, psy, żeby się komunikować, potrzebują czasu i dystansu. My bardzo szybko zbieramy informacje wzrokiem. Psy natomiast dużo bardziej polegają na swoim węchu i na innych odczuciach, innych niż wzrokowe. Dlatego też taka...
Szybka dosiadka.
Tak, szybka dosiadka. W ogóle te szybkie otwarcie drzwi i stanięcie oko w oko, nie wiem, z innymi osobami czy z osobą z psem jest dla nich czymś tak kompletnie niezrozumiałym, bo pies taki świadomy w komunikacji, jak widzi jakiś obiekt z daleka, to na początku się zatrzymuje, patrzy na niego, sprawdza zapach, patrzy jak się porusza. No a w windzie zupełnie nie ma takiej możliwości, po prostu drzwi się otwierają i nagle stoi wielki typ i nie wiadomo, co z nim zrobić. Zwykle psy reagują na to agresją bądź ucieczką.
I bardzo często te zachowania wynikają po prostu z lęku, strachu i niezrozumienia tej sytuacji.
W ogóle najczęściej za zachowania agresywne u psów odpowiada lęk, strach, bo psy wcale nie wybierają ataku jako pierwszą próbę rozwiązania nerwowej sytuacji. Gdy damy psu dystans i czas, no, pies prawdopodobnie się wycofa, nie będzie atakował, ale w windzie oczywiście takiej możliwości nie ma. Stąd też na przykład pojawia się wokalizacja, jakieś próby odgonienia tej osoby, wystraszenia, szczekanie. To jest tylko reakcja na stres. Często też winda jest takim nośnikiem zapachu, więc jeżeli przed nami jechała osoba z psem albo jechał sąsiad, którego nasz pies nie lubi, czy w ogóle coś tam się wydarzyło, to psy mają często problem z wejściem do takiego miejsca.
No i też jakby ja chcę powiedzieć, że w sumie podobnie jest u ludzi. Ja na przykład nie przepadam za częścią moich sąsiadów. Nie lubię tego, że ktoś mi się do windy ładuje, mimo że już jest w niej ścisk. Więc no wiecie, to tak jak trochę się stoi w kolejce do sklepu i czuje się, że ktoś jest za blisko, nie? Z tyłu
karku. Dyszy ci na plecach.
I że jakby każdy ma swoją strefę komfortu, one mogą być bardzo różne i wynikać naprawdę z doświadczeń wielu różnych, nieprzyjemnych, albo po prostu z taką strefą komfortu się urodziliśmy i to jest okej. No i inne osoby, które mają tę strefę komfortu o wiele większą, w ogóle nie rozumieją tego, że naruszają tę naszą. Dlatego ten odcinek nazywa się Windą do piekła.
Bardzo byśmy chciały, żeby te osoby właśnie posłuchały naszego podcastu.
To jest zawsze kwestia jakiejś empatyczności, myślenia o innych. Nie zawsze to, co dla nas się wydaje naturalne i okej, jest dla innych właśnie takie. Dobra, Doro się śmieje, bo powiedziałam właśnie coś, co jej nie mieści się w głowie, mianowicie, no, że psy mogą być w windzie bez smyczy. Ha, no, ja się z tym spotykam codziennie, pozdrawiam moich sąsiadów, których psy są w windzie i przed windą bez smyczy startują do windy, z niej na oślep. No cóż, nie jest to komfortowe po prostu dla innych użytkowników. Chyba windowa etykieta jest najprostszą etykietą na świecie, bo jest tylko jedna zasada, czyli najpierw wypuśćmy ludzi, którzy są w windzie. Znowu coś, co może nie każdemu się zdarzyło, ale nam się zdarza nagminnie, czyli próbujemy wysiąść z windy i ktoś już od razu jakby do niej wchodzi. Super stresująca sytuacja.
To nawet jak nie jedziesz z psem, to jest niemiłe, nie?
Koszmar, to jest koszmar.
U mnie się sąsiedzi nawet ustawiają piętrami do wyjścia, wiesz? To jest spoko.
Tak, niektórzy sąsiedzi robią, to prawda.
Ja mam tak, o pani na siódme, to pani sobie bliżej drzwi
przystaje. Tak, my też mamy miłych sąsiadów. Jakby, no, oczywiście, to wszystko totalnie zależy od ludzi.
Zwróćmy uwagę też, czy jak czekamy na windę psem, czy bez psa, to moglibyśmy się na przykład troszeczkę odsunąć na bok.
Tak, żeby... super praktyka.
To jest tak mało... Naprawdę, to jest, wystarczy zrobić krok w prawo bądź w lewo, a dla psa to bardzo wiele zmienia.
Takie drobne rzeczy naprawdę tak poprawiają komfort współegzystowania w jednym budynku.
Ja bym się skupiła przede wszystkim na względach bezpieczeństwa na początek.
Pilnujemy tego, żeby pies był zapięty na smyczy, żeby nam nie wyprął nagle z windy, nie uciekł, nie wyskoczył, ale też, żeby był przy nas blisko. Cała odpowiedzialność po prostu trzymania psa przy sobie jest na nas.
Więc 100% fokusu, jak wchodzimy, jak wychodzimy, zanim nie zamkną się drzwi, trzymamy smycz tak, żeby pies nie miał najmniejszej szansy rozdzielić się z nami, no bo może skończyć się tak bardzo szybko jego życie. A propos Windiego BHP, miałam okazję rozmawiać z moim szwagrem, z Danielem Graczykiem z firmy Winda Warszawa i tutaj jest jego krótka wypowiedź.
Większy problem prawdopodobnie występuje w dźwigach nowego typu, takich, które mają drzwi automatyczne. We wszystkich takich drzwiach od zawsze były montowane tak zwane łączniki rewersyjne. Polega to na tym, że takie zamykające się drzwi, jeżeli natrafią na jakąkolwiek przeszkodę w stylu ręka, noga, człowiek bądź też pies, napierają z określoną siłą i jeżeli nie są w stanie pokonać tej określonej siły, one po prostu odpuszczą i się jeszcze raz otworzą. Niestety, jeżeli zadziała ten łącznik rewersyjny, to fizycznie musi tak jakby uderzyć w przeszkodę, więc no na pewno to będzie dla mniejszych psiaków dotkliwe. Dodatkowym zabezpieczeniem też praktycznie od zawsze była czujka tak jakby optyczna, świetlna. To jest tylko jeden mały punkt w drzwiach, po przecięciu którego drzwi samoczynnie się otwierają. I wtedy nie dochodzi do całego tego uderzenia. Rutyna świetna jest to po prostu cały tak jakby szereg takich punktów optycznych, które sprawdzają czy od tak jakby progu do wysokości zazwyczaj 2 metrów, czy jest jakakolwiek przeszkoda w tej przestrzeni otwarcia drzwi. Czujka jest o tyle gorsza, że zazwyczaj występowała w jednym bądź w 2 punktach, nie wiem, na wysokości 70 cm. Jeżeli na przykład pies jest mniejszy, no to ona go oczywiście nie wykrywa i jedynym dalszym ratunkiem jest łącznik rewersyjny, czyli no musi dojść do uderzenia psa lub wy musicie złapać drzwi, żeby je otworzyć. W starych windach z racji tego, że nie było dodatkowych zabezpieczeń, był przycisk stop, ponieważ jak coś się działo w środku w kabinie, to użytkownik mógł sobie nacisnąć stop i wszystko zatrzyma. Z racji tego, że teraz drzwi kabinowe są w pełni automatyczne, to przycisku stop nie ma, wręcz nie może jego być. Tak mówi norma dźwigowa. W ogóle fajnie jest, jak często korzystacie z tej samej windy, to obczaić, jak ta winda działa. Jak my mierzymy czasami dźwigi i zostawiamy drzwi otwarte, a nie ma na przystanku kabiny. I anegdota z życia jest taka, że byłem na takich pomiarach, mierzę sobie szyb w środku, a ktoś przyszedł ze spaceru z psem, bez smyczy, więc pies popatrzył, wow, są otwarte drzwi do windy, ja do niej wejdę. I sobie by spadł, na szczęście tylko do podszybia, więc tak, moja rada, nie wchodzić z psem bez smyczy do klatki, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.
Jak wpiszecie sobie w Google pies winda, to prawdopodobnie wyskoczy wam mnóstwo artykułów, mnóstwo filmików, nagrań z bloków, gdzie no, opiekun z psem się rozdzielają,
drzwi się zamykają przed nim i smycz idzie w górę, no i właśnie, i co dalej?
Jest jedno rozwiązanie, które pozwala uratować sytuację, nie, że pies wyszedł, wy jesteście w środku i jedziecie windą na przykład do góry lub do dołu, a pies został na przystanku, jest przywiązany smyczą, to wtedy skaczemy, bo to z kolei wyzwala ogranicznik prędkości i winda się unieruchamia. Co prawda ona wpada w awarię i będzie musiał przyjechać konserwator i was uwolnić, ale teoretycznie jesteście w stanie doprowadzić do tego, żeby winda stanęła i dźwig wpada w awarię, łapie uchwytacze i stajecie w miejscu. Tada!
Pogadamy sobie za chwilę o tym, jak zabrać się do tego, żeby windę troszeczkę odczarować. Stała się ona dla psa miejscem jakby prostszym w obsłudze, bardziej naturalnym do używania, ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli pies ma problem w windzie, to najczęściej ma też problem jakby poza windą i to jest po prostu miejsce takie jak pod lupą, gdzie dochodzi do eskalacji różnych emocji.
Tak, te problemy są skondensowane przez to właśnie, że jest tak mała przestrzeń, więc jeżeli wasz pies tylko w windzie na przykład atakuje ludzi, a poza windą już jest spoko, to ja bym się zastanowiła i bardzo wnikliwie przyjrzała tej kwestii spoko, czyli czy jeżeli pies ma większy dystans do dyspozycji, to czy też nie przejawia jakichś zachowań takich unikowych, lękowych, czy też ludzie nie są problemem, bo zaczęcie pracy w takim najtrudniejszym miejscu, czyli właśnie tam, gdzie pies nie ma wyboru, gdzie jest ciasno, gdzie nie ma przestrzeni, gdzie się dosiadają inne osoby, to nie powinno być pierwsze miejsce, w którym zaczniemy pracę.
Czyli nie traktujmy tych tipów i pomysłów, które będziemy dawać jako rozwiązania dla dużego dyskomfortu naszego psa, bo prawdopodobnie trzeba nad tymi rzeczami popracować jeszcze zupełnie w innym kontekście i gdzie indziej.
Tak, w takim rozcieńczeniu, bo w windzie to wszystko się na siebie nakłada, kumuluje, a jeżeli przeprowadzimy sobie kilka ćwiczeń z ludźmi, może przed blokiem, to byłoby łatwiej również w ciasnym miejscu.
Ale jak zwykle to już jest zawsze kwestia indywidualna, do indywidualnej konsultacji i w żadnym podcaście, na żadnym Instagramie i na żadnym forum nie rozwiążecie takich problemów.
Zgłoście się do trenerki, zgłoście się do behawiorystki, poszukajcie pomocy u specjalistów. Oczywiście są jakieś uniwersalne sztuczki, porady, którymi nie zaszkodzicie. Wiele z nas ma psy z adopcji, psy po przejściach i no, musimy z nimi wychodzić na spacer.
Moje ulubione rzeczy, jeśli chodzi o windę, to jest, zacznę od tej najbardziej awaryjnej, czyli od nauki wchodzenia na ręce. I jakby zaczynam od końca po to, żeby jakby pokazać, że okej, okay, no dobra, ja jestem w tym spektrum windowym, gdzie jest nam naprawdę ciężko.
Czyli sztuczka góra, na rączki, hopka.
U nas to hasło
nazywa się winda.
My mówimy do psów winda, uprzedzając to, co się za chwilę wydarzy, czyli wskok na ręce, wzięcie na ręce.
Jeżeli macie psa, który już ma ten problem, no to może się wydawać takim dobrym rozwiązaniem, żeby po prostu żyć codziennie w miarę względnym spokoju. I bardzo ważne jest to, żeby nie łapać psa przemocą, nie łapać go siłowo od góry, nie schylać się do niego i nagle go nie brać na ręce, tylko zrobić to trochę kooperacyjnie, czyli wejść w sam współpracę. Przećwiczmy sobie kucanie do psa i wchodzenie nam na początku na kolana. Jak wejdzie już pies zachęcony smakołykami, wtedy delikatnie zaczynamy się podnosić. Przećwiczenie tego w taki sposób naprawdę da psu dużo, dużo więcej komfortu niż takie szybkie łapanie go.
To się zdarza bardzo często z małymi psami, nie? Że są pozbawione kompletnie jakiejś w ogóle decyzyjności na temat swojego ciała. I po prostu chyc, jest malutki, to bierzemy na ręce, nie ma problemu.
To jest tak, że temu psu bardzo często to się bardzo źle kojarzy. To przypomina, nie wiem, atak z powietrza.
To jest metaforyczna winda.
To jest metaforyczna winda. Dużo moich psów, takich, które miałam w domu tymczasowym, nie miało zupełnie żadnych doświadczeń z windą. Były to zwykle dorosłe psy, które no pierwszy raz widziały i klatkę schodową, i taką śliską podłogę, i windę, i lustro. I W zasadzie dla każdego był to problem.
To co możemy zrobić, jeżeli chcemy zacząć właśnie pracować nad takim miejscem? Powiedzmy, że właśnie adoptowaliśmy psa, albo mamy nowego szczeniaka, albo wprowadzamy się, to był nasz case, przeprowadzamy się nagle do budynku, w którym jest winda, a wcześniej nigdy jej nie było.
Jakie podstawowe hasła i komendy możemy sobie wypracować po to, żeby lepiej i efektywnie komunikować się z naszym psem w windzie i wiedzieć, że możemy sobie jakby nawzajem w danej sytuacji zaufać, bo wiemy, co się dzieje?
Jeżeli nie jesteśmy pewni, że pies podejmie dobrą decyzję, a to jest trudne w tak ciasnym, małym miejscu jak winda, to musimy powiedzieć psu, co ma robić. Bo jeżeli my mu nie powiemy, to on bardzo możliwe, że wybierze źle. Czyli zacznie na przykład ludzi dystansować, zacznie ich jakoś nerwowo obwąchiwać, nie wiem, nie każdy sobie tego życzy. Więc jeżeli zrobimy sobie takie malutkie zaplecze, jakiś sztuczek komend i przećwiczymy to sobie na sucho, na początku w domu, potem nie wiem, na korytarzu czy w pustej windzie, takie kilka komend, sztuczek może nam bardzo ułatwić życie, nam i osobom, które z nami będą windą jechać. Nie wiem, czy znacie taką sztuczkę, ona się różnie nazywa, akuku, baza, między. Chodzi o to, że pies zwykle od tyłu wchodzi po prostu między nasze nogi i widzimy pyszczek psa wpatrzony po prostu w nasze oczy. Pies jest trochę zajęty, otoczony pomiędzy naszymi nogami i dajemy mu przez to taki komfort, no komfort bezpieczeństwa. Oddzielamy go od tego, co straszne, i możemy go skupić na sobie. Na tym, że do niego mówimy, na tym, że wydajemy mu smakołyki. To oczywiście nie rozwiąże jego problemu z obcymi osobami na tak małej przestrzeni. To pewnie nie jest jakimś czymś, co zmieni wasze życie, ale jest bardzo przydatne w takich krótkich momentach jak przejażdżka między piętrami.
I też super przekłada się na inne sytuacje, na jazdę komunikacją miejską.
Na przejścia dla pieszych na przykład, dokładnie, kiedy musimy stać obok innych ludzi. Jeżeli nie damy psu zadania, to on nie będzie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Jeżeli powiemy mu dokładnie, co ma zrobić, jeżeli przećwiczymy to wcześniej, on powie, okej, dobra, to ćwiczyłem, to znam, to umiem, to pójdzie w to. I nasze życie może być łatwiejsze.
Mówiłam, że winda jest metaforą życia. Chciałabym to podkreślić raz jeszcze. Ale tak jest.
Jeszcze a propos względów bezpieczeństwa, bardzo przydatna jest po prostu komenda zostań, czy komenda taka, która umożliwia po prostu psu wyjście z windy. Okej, koniec, możesz, luz. Czyli po prostu pies pozostaje w jakimś miejscu, w tym przypadku w windzie, do momentu, aż nie usłyszy komendy zwalniającej. Czyli na przykład siedzi sobie przy nas w windzie, siedzi, drzwi się otwierają, on dalej siedzi i dopiero po naszym haśle, okej, wychodzimy razem z windy. To też musimy przećwiczyć sobie w domu. Jest mnóstwo sposobów, żeby nauczyć psa komendy zwalniającej też w takim miejscu powodującym mniej stresu niż winda. Ale jest to takie hasło uniwersalne, możecie to stosować przy wychodzeniu z domu, przy wychodzeniu psa z samochodu, przy wielu, wielu, wielu innych miejscach.
I w momencie, w którym jesteście gotowi przenieść taki trening do windy, bo już jest zrobiony w spokojniejszych warunkach, to też nie róbmy tego w godzinę szczytu, wtedy, kiedy wszyscy tą windą jeżdżą. Serio, w nocy prawie nikt nie jeździ windą. Jeżeli macie psa, to ostatecznie winda prędzej czy później i tak wam się przyda, bo czy to przy szczeniakach, czy przy seniorach, jest to rzecz, która bardzo ułatwia życie i bardzo pomaga psiemu ciału. Więc poprosiłyśmy teraz o krótki komentarz naszą znajomą psią fizjoterapeutkę, Marię Milczarek.
Czy schody to największe zło tego świata? To zależy. Przy schodzeniu psy będą bardziej obciążały kończyny piersiowe. Przez to, że te kończyny piersiowe są bardziej obciążane, a pies schodząc po schodach zazwyczaj jest nierozgrzany, bo wychodzi z domu, jest po jakimś dłuższym czasie odpoczynku i to zwiększa prawdopodobieństwo jakiejś tam kontuzji, jakiegoś tam urazu. Więc rzeczywiście, jeśli chodzi o to schodzenie po schodach, to zalecałabym unikanie go i wybieranie windy, jeśli jest taka możliwość. W kwestii wchodzenia po schodach, to tutaj oczywiście będą obciążane bardziej kończyny miedniczne i tutaj znowu zależy, czy pies jest starszy, czy pies ma jakieś problemy z tymi kończynami, może ma jakieś zwyrodnienia w kończynach miednicznych. I jeśli jest winda w bloku, to ja wybierałabym tą windę, ponieważ już i tak na co dzień te kończyny właśnie na przykład piersiowe mogą być przeciążone i winda nam to ułatwi, bo kilka razy w ciągu dnia ten pies nie będzie jeszcze sobie ich dociążał, a w kwestii wchodzenia, no to po jakimś intensywnym spacerze dla psa dorosłego wejście po tych schodach nie będzie jakimś dużym wysiłkiem, ale oczywiście trzeba tu brać pod uwagę jego stan zdrowia. Odniosę się jeszcze do szczeniąt, bo bardzo często spotykam się z taką szkołą wnoszenia szczeniąt, wnoszenia i znoszenia szczeniąt nawet do 8-10 miesiąca życia. Jest to właśnie spowodowane jakby tą obawą przeciążania tych kończyn i piersiowych, i z drugiej strony miednicznych u szczeniaków. Jednoznacznie nie potrafię się wypowiedzieć, czy jest to jedyna słuszna opcja, ale rzeczywiście sporo osób wybiera tą możliwość wnoszenia i znoszenia szczeniaka. No pamiętajmy też, żeby mierzyć siły na zamiary, zwłaszcza jeśli mamy psy duże, to my też mamy tylko jeden kręgosłup, więc może dobrze jest po prostu zrobić, już mówię tak ogólnikowo, nie tylko o szczeniakach, ale o psach. Może dobrze jest, jeśli nie mamy windy w bloku, to zrobić po prostu rozgrzewkę przed wyjściem z domu, jakąś krótką, 5-minutową rozgrzewkę, żeby ten psiak od razu po przebudzeniu nie wchodził, nie schodził tak właściwie po tych schodach. I też zrozumcie mnie dobrze, jeśli mieszkacie na 7-8 piętrze, to definitywnie polecam Wam stosowanie windy, ponieważ i wchodzenie, i schodzenie z takiej wysokości codziennie, kilka razy dziennie nie będzie ani dobre dla Waszych stawów, ani dla stawów Waszego psa. Chciałabym podkreślić, że jeśli już są jakieś schody w domu, bo też niektórzy mieszkają po prostu w domach jednorodzinnych, to ważne jest to, aby te schody były stabilne, nieśliskie, odpowiednio szerokie, tak żeby pies mógł po nich spokojnie przejść. No i co najważniejsze, żeby się z nich nie ślizgał i też, żeby z nich nie mógł skakać.
Dla mnie wartość też tego odcinka jest taka, że fajnie sobie porozmawiać i zobaczyć perspektywę drugiej osoby, która często może się czuć diametralnie inaczej niż my, właśnie w jakiejś takiej wspólnej przestrzeni. Nie zawsze też możemy się odzywać do sąsiadów, bo nasze psy też na takie rzeczy źle reagują.
Jadąc windą z psem, nie zawsze to jest dobry pomysł, żeby w tym momencie wchodzić w rozmowy z ludźmi i na przykład im coś komunikować o naszych potrzebach.
Często też jesteśmy w bardzo skrajnych emocjach, wtedy może nam towarzyszyć złość, smutek, żal, wściekłość. Więc zastanawiałam się nad tym, co możemy zrobić i przypomniało mi się kartka, którą z wielkim sukcesem przyjął nasz blog w trakcie pandemii, czyli zwykłe, proste ogłoszenie, które wydrukowaliśmy z prośbą o, jeśli mamy taką możliwość, jeszcze nie winną pojedynczo ze względu na COVID. I faktycznie po wywieszeniu tej kartki magicznie nagle zaczęło się to dziać. Tak jak wcześniej, zawsze mieliśmy z tym problemy, musieliśmy się w tej sprawie kłócić, jakoś strasznie przepychać słownie, było to nieprzyjemne, bardzo takie konfrontacyjne, a kartka napisana w miły sposób, tłumacząc też nasz punkt widzenia w tej sytuacji, faktycznie miała jakiś magiczny efekt.
Dlatego też przygotowałyśmy dla Was już gotową do ściągnięcia i do samodzielnego druku i powieszenia u Was w bloku, u Was w windzie, kartkę, która trochę przedstawi Wasz punkt widzenia. Bez głoszenia jakichś mądrości, bez głoszenia jakichś wykładów, bez wchodzenia z nikim w dyskusję. Jeżeli, wiecie, nie możemy wymagać od innych, że dopasują całe swoje życie do naszego psa, którym być może nie radzi sobie w sytuacji. My jesteśmy opiekunami naszych psów, to w naszym interesie i nasza rola jest taka, żeby te psy lepiej się odnajdywały w codziennym życiu, w codziennym świecie, ale możemy się odwołać do cudzej empatii.
Bo bardzo często jest tak, że nasi sąsiedzi zwyczajnie nie muszą znać się na tym, na czym znamy się my. I wynika to czasami po prostu z niewiedzy. I być może bardzo chętnie dowiedzą się, że dla tego małego, przestraszonego pieska to jest zwyczajnie bardzo duży problem, że musi nagle spotykać się w windzie z kimś innym. Bo bardzo często nasi sąsiedzi mają niezwykle pozytywne odczucia wobec naszych psów, ale manifestują je w sposób taki, który nasze psy bardzo stresuje, czyli nachylają się nad nimi, cmokają do nich, zagadują, próbują głaskać, nagle wyciągają do nich ręce. I to dla wielu psów jest niezwykle dyskomfortowe. Dla części z nich będzie po prostu sygnałem do ataku, do zdystansowania, wynikającego z lęku, tak jak już 300 razy podkreślałyśmy, ale nie każdy po prostu o tym wie. Dobra, nie był tak straszny ten odcinek, nie było aż tyle piekła, jest też trochę windą do nieba, nie jest tak strasznie, ale będzie, jak spotkamy się w kolejnym odcinku naszego podcastu i porozmawiamy o... emocjonalnej charówie przy psach, ze specjalną gościnią Martą Królak, terapeutką. No i tak, no, zapraszamy do kolejnego odcinka.
Szczek, szczek!
Ho, ho. Nasz nowy dżingiel przygotował dla nas kompozytor i producent muzyczny Jakub Buchner. Dziękujemy.